mówił o rzeczach, których kompletnie nie rozumiem. Coś tam postaram się powiedzieć, ale powiem wam z tego, co będę wam mówił dzisiaj, ja kompletnie tego nie rozumiem. Dlatego, ponieważ słuchajcie, my ocieramy się o Boga, a Bóg jest tajemnicą. Jeżeli spotkacie jakiegoś człowieka, który wam powie, że on wie, jak to jest i on wszystko rozumie, to powiem wam, to jest nieprawda. Bo to jest tak, jakby ten człowiek sobie stworzył coś i potrafił go zamknąć w swoim umyśle. Więc ten Bóg, w którego on sobie próbuje wam zaprezentować, to nie jest prawdziwy Bóg. Bo prawdziwego Boga nie da się wziąć, zrozumieć i zamknąć go w swoim umyśle. On wykracza poza wszystko. I tym sposobem już jesteśmy, dziękuję ci Dominik za twoje krótkie świadectwo. Jesteśmy w ten sposób już dzisiaj w kazaniu. Ale zanim zacznę, to ja chcę się, słuchajcie, was zapytać, tak podstępnie, słuchajcie, sprawdzić waszą, nie wiem, orientację. Jakie święto mamy jutro? A, brawo, 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 Asia. Zielone Święto. Dzień Zesłania Ducha Świętego. Dzień Zielonych Świąt. Jedno z największych świąt chrześcijańskich. Dzień Zesłania Ducha Świętego. Tak, to było łatwe pytanie. A jakie mieliśmy święto tydzień temu? Ono generalnie przypada na czwartek, jeśli chodzi o nas, protestantów, ale słucham? W niebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Brawo, Piotr, odrobiłeś lekcję, tak? Mieliśmy, tydzień temu mieliśmy z kolei święto w niebowstąpienia Jezusa Chrystusa, tak? I słuchajcie, mamy, my protestanci, to jest nieprawda, że my protestanci nie obchodzimy żadnych świąt i nie świętujemy. To jest nieprawda. Pamiętacie, po co Bóg kazał Mojżeszowi wywieźć lud z Egiptu, z niewoli egipskiej? Po co? Powiedział tak do Faraona, ja chcę, abyś wypuścił mój lud na pustynię, aby tam co robili? Świętowali. Aby tam świętowali. Jak czytacie uważnie Słowo Boże, to powodem, dla którego Bóg chciał, aby Faraon wypuścił lud z Egiptu, było to, aby oni poszli i tam świętowali. Tak? Więc my za tym przykładem chcemy świętować i my, chrześcijanie, mamy takie cztery najważniejsze święta chrześcijańskie. Boże Narodzenie, Wielkanoc, święto w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa. Nie mylić z w niebo wzięciem, to jest zupełnie inne, nie nasze. Tak? I czwarte, dzień zesłania Ducha Świętego, dzień założenia Kościoła. I to będziemy mieli jutro. I ja chciałbym tak króciutko o tym dniu, który będziemy mieli jutro i będziemy jutro wspominać i świętować, powiedzieć o tym dniu i odwołać się do tego dnia zesłania Ducha Świętego. I powiem tak, święta to wydarzenie, kiedy my jakby rozpamiętujemy Boże Narodzenie, akurat jest bardzo ważne wydarzenie, bo Jezus Chrystus nie umarłby na tym krzyżu, gdyby się najpierw nie narodził. Ale nawet to, kiedy my rozpamiętujemy te szczególne wydarzenia, kiedy Jezus Chrystus umarł na tym krzyżu, ale nie tylko umarł, wiecie, bo śmierć nie była na tyle wielka, na tyle mocna, aby Chrystusa uścisnąć, ucałować i go przytrzymać tam w tym grobie, bo Jezus Chrystus po trzech dniach zmartwychwstał, pokonał w ten sposób śmierć, tak? Ale nawet jego zmartwychwstanie, słuchajcie, też nie zamyka w pewien sposób wydarzeń zbawczych tak, jak zamyka to jego wniebowstąpienie. Wniebowstąpienie, bo tylko i wyłącznie dzięki temu, że on wstąpił do nieba, on mógł zasiąść po prawicy Boga Ojca. O, słuchajcie, to jest ważne wydarzenie, które troszeczkę nam umyka, no nie? Jezus Chrystus, on jako człowiek wstąpił do nieba i jako człowiek zasiadł po prawicy Boga Ojca. Na tym tronie, na którym siedzieć może tylko Bóg. Bo nikt inny na tym tronie nie może siedzieć. Więc jeśli Jezus Chrystus tam zasiadł, dla nas, dla chrześcijan jest to dowód. Dla mnie akurat ten jeden, jedyny już jest wystarczający, aby twierdzić, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I tylko dlatego, że Jezus Chrystus zasiadł tam, na tym Bożym tronie, ja mogę, i rozpoczął tam królowanie, w związku z tym ja go mogę nazywać moim królem, moim panem, moim zbawicielem. Bez tego, słuchajcie, jego wniebowstąpienia i tego jego rozpoczęcia królowania, nie dopełniłoby się nasze zbawienie. To nie tylko, że on, wiecie, umarł i zmartwychwstał. Nie tylko to, ale też to, że on wstąpił i zasiadł po prawicy Boga Ojca. I tam jest pięknie napisane, i będzie sądził świat. Bo ten tron to nie jest tylko tronem królewskim, ale jest to też tron sędziowski. I to jest ważne wydarzenie. Ale słuchajcie, na tym nie koniec. Bo on, zanim wstąpił do Ojca, dał nam pewną obietnicę. Powiedział tak, ja odchodzę wprawdzie, muszę odejść, dla was lepiej jest, żebym ja odszedł, ponieważ jeśli ja nie odejdę, to nie poślę wam obietnicy. Nie poślę wam Ducha Świętego. I pięknie Ewangelia Jana opisuje, że ten Duch Święty, który został nam obiecany, on jest posłany przez Ojca w jednym miejscu, ale w drugim miejscu przez Syna również jest posłany. On, ten Duch Święty, jest posłany przez Ojca i Syna. To jest ważna rzecz. Teraz już jesteśmy w tym wydarzeniu, które jutro przed nami. Tak? Dzień zesłania Ducha Świętego. Oto Jezus Chrystus wstępuje do Ojca i posyła nam, słuchajcie, realizuje swoją obietnicę. Bo jak Jezus Chrystus coś obiecał, słuchajcie, to mamy to jak w banku. To mamy to jak w banku. I to jest to. Ja chciałbym przeczytać, słuchajcie, taki większy fragment już teraz Słowa Bożego. A co tam? Jesteśmy w kościele, możemy czytać Biblię? No możemy, tak? Możemy czytać Biblię. Otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Będę czytać od 22 wersetu. Przeczytam do 41 wersetu, albo nawet 42 wersetu przeczytam. Taki obszerniejszy fragment, żeby nie było, że wiecie, przyszliśmy do kościoła i nawet nie mieliśmy możliwości Biblii przeczytać. Macie otwarte? Okej, okay, super. Czytam. To jest kazanie Piotra tuż po wylaniu Ducha Świętego. Duch Święty, wiecie, został wylany na apostołów, oni zaczęli mówić innymi językami, zrobiło się jakieś zbiegowisko, różni ludzie się zbiegli, zaczęli się dziwić, co się dzieje. I wtedy Piotr odezwał się i wypowiedział takie swoje pierwsze kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy. Czytam. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, ale przez nią był aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie, z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Panie, dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za Twoje słowo, które Ty kierujesz do swojego Kościoła. Panie, prosimy Ciebie, aby Twoje słowo dzisiaj przez Ducha Świętego posłane do naszych serc mogło wykonać tę pracę, którą Ty przewidziałeś dla tego słowa. I Panie, proszę Ciebie, abyś mógł przez moje usta, Panie, dzisiaj przemawiać, ale tylko, Panie, za Twoim przyzwoleniem i w Twoim zastępstwie, Panie. O to proszę Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. I o nas słuchających też proszę Ciebie, byśmy mogli usłyszeć to, co Ty chcesz dzisiaj powiedzieć do nas. Amen. Taki krótki fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy. W tym fragmencie, słuchajcie, jak czytaliśmy od wersetu 22 do wersetu 33, króciutko jest opisane to, co już wcześniej mówiłem. Jest napisane, Piotr krótko zawarł tą informację o Jezusie Chrystusie, o tym Bogu, który stał się człowiekiem. Oto Jezus Chrystus, to Logos, o którym mówi tak pięknie Jan. Na początku było Słowo, pamiętacie? Na początku było Słowo, Logos. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, a przez nie wszystko się stało, co się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością u ludzi. Tak jest napisane. I potem jest napisane, że to Słowo, o którym było napisane, a Słowo było Bogiem i Bogiem było Słowo, to przez co wszystko powstało, ewidentnie tu jest wspaniale opisane przez Jana to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, i to wiecie, przez duże B, bo tam nie da się inaczej zinterpretować tych słów, jak próbują to świadkowie Jehowy, manipulując tekstem. I tam jest potem pięknie napisane, że to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jezus Chrystus, Bóg, stał się człowiekiem w ten sposób. Bóg stał się człowiekiem i jako człowiek on pięknie przeżył, bezgrzesznie przeżył swoje życie. Jest jedyny, który jest bez grzechu. I potem, tak jak apostoł Piotr w tym krótkim fragmencie, w swoim zwiastowaniu mówi, ten Chrystus w końcu został wydany i został ukrzyżowany, umarł, ale też i zmartwychwstał. Zmartwychwstał, ale na tym nie koniec. Bo potem 32 werset mówi, tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. I dalej, wywyższony tedy prawicą Bożą. Czyli tu jest mowa już o w niebo wstąpieniu Chrystusa. O tym, jak żeśmy zaczęli, tak? Piotr zawiera wszystkie te trzy elementy. Narodzenie, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. Wywyższony na prawicę Bożą. Jezus Chrystus został wywyższony, usiadł po prawicy Bożej. A teraz to, co widzicie, co się dzieje, to dzieje się to, co obiecał Jezus Chrystus. Posłał do nas obietnicę Ducha Świętego. I to jest to krótkie zwiastowanie Piotra, od którego on wychodzi potem i mówi taką jedną ciekawą rzecz. Żydzi, usłyszawszy to, bardzo są poruszeni, w jaki sposób widzą, co się rzeczywiście dzieje, to ich przekonuje, się pytają, okej, słuchajcie, to co my mamy robić? Co my mamy robić? Jakie jest rozwiązanie dla nas? Jaki jest ratunek dla nas? Tak jak czytamy to w 37 wersecie, gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić? Co mamy czynić? I Piotr mówi do nich, słuchajcie, to jest chyba istota kazania Piotra w dniu Pięćdziesiętnicy. Sam orzeszek, słuchajcie, jak mamy orzeszek, to rozbijamy teraz skorupkę i wyciągamy tamtego teraz orzeszka, tak? Ale nie wystarczy tylko wyciągnąć tego orzeszka, bo tego orzeszka teraz trzeba mocno ścisnąć i wycisnąć tam odrobinkę tego oleju, który tam jest, czyli wziąć istotę tego kazania, uchwycić ją. Piotr mówi tak, słuchajcie, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jeden werset. Słuchajcie, ja to przeczytam jeszcze raz. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Słuchajcie, absolutnie to jest istota kazania na górze. Ja myślę, że to jest istota chrześcijaństwa. To jest istota tego, co dokonało się tam na tym krzyżu. Bo tam na tym krzyżu, słuchajcie, Jezus Chrystus przelał swoją świętą krew. Po co? Po to, aby nas odkupić, tak? On tam umarł za wszystkich ludzi. Ale czy wszyscy ludzie będą zbawieni? Nie. Nie. A którzy będą zbawieni? Słuchajcie, ci, którzy się, tak jak tu pięknie pisze, upamiętają, zostaną ochrzczeni na odpuszczenie grzechów, ci będą zbawieni. Ci będą zbawieni. I teraz po kolei. Piotr do nich. Słuchajcie, upamiętajcie się. Nawróćcie się. Co to jest upamiętanie, tak króciutko, i nawrócenie? W języku greckim jest użyte takie słowo greckie metanoia, co się tłumaczy na przemianę umysłu, zmiana sposobu myślenia. To jest metanoia, to jest upamiętanie, to jest nawrócenie. Zmieniam swój sposób myślenia, czyli tak, szedłem w swoim życiu zapędzony w jakiś sposób, kierac sposób swojego myślenia w tą stronę i idę po prostu prościutko, a jak robot, tak, jestem zaprogramowany, a tam jest przepaść. A tam jest przepaść, idę w złą stronę, Bóg jest tam. A ja idę tam, w zupełnie odwrotną stronę i muszę zrobić tak, zmienić kierunek swojego myślenia. Muszę się odwrócić od sposobu życia, jaki dotychczas prowadziłem, odwrócić się, bo ten sposób życia, on jest zły, on jest grzeszny, on mnie prowadzi w przepaść. To nie jest myślenie po Bożemu. Ja muszę zmienić swój sposób myślenia, nawrócić się i się jakby językiem komputerowym można powiedzieć, przeprogramować się zupełnie, ale to totalnie, zresetować twardy dysk, wrzucić nowy program komputerowy i całkowicie zmienić po prostu swoje oprogramowanie, zmienić swój sposób myślenia, przezwoić swoje zwoje mózgowe i się wziąć, nawrócić, czyli tak, do tego co było, odwracam się plecami, a teraz idę w kierunku Pana Boga. To znaczy tak naprawdę nawrócenie. Odwracam się od starego sposobu życia, od grzechu, odwracam się do tego wszystkiego plecami i zaczynam nowy kierunek. Zaczynam podążać już teraz, ale w kierunku Boga. I zaczynam kroczyć za Bogiem, zaczynam tego Boga w swoim życiu szanować, liczyć się z Nim i kierować się Jego przykazaniami. To znaczy nawrócenie. I słuchajcie, nawrócenie to jest tak, oczywiście, można powiedzieć, są tacy, którzy próbują powiedzieć jednorazowe przeżycie. Wystarczy się tylko raz nawrócić i już raz jakby nawrócony, zbawiony, na zawsze zbawiony. Ale ja powiem tak, to jest nieprawda. Bo w języku greckim jest użyte to słowo metanoia w takim czasie jakby teraźniejszym, ciągłym. Czyli nie wiem, jak to w języku angielskim, jest taki czas w języku angielskim, który mówi tak, nawracajcie się nieustannie albo trwajcie w tym nawróceniu, tak? Dlaczego? Bo jeśli Jezus Chrystus jest drogą, a jest napisane, że On jest drogą i Pan Jezus mówi, słuchajcie, chodźcie za mną tą drogą, to ja sobie myślę tak, nie wystarczy tylko, wiecie, tu jest droga, wejść na tą drogę, ale teraz trzeba nieustannie nią co? Kroczyć, iść, tak? To znaczy, i to znaczy słowo upamiętanie, metanoia, trwanie w tym nawróceniu. Wszedłem na tą drogę, ale ja dalej tą drogą idę, tak? I teraz ważne jest, za kim idę? Za Jezusem Chrystusem, tak? Pytanie, gdzie ta droga wiedzie? Jeśli zobaczymy, ona wiedzie na krzyż. Ona wiedzie na krzyż. Ta droga jest tak napisane. Wąska, to nie jest asfaltowa, ale jest wąska droga, tam są kamienie, można się spokojnie na tej drodze wyłożyć i ona jest pod górę. I dlaczego? Bo krzyż jest ustawiony na górze. I wiecie, na taką górę się niełatwo wchodzi. Tak? I teraz pytanie jeszcze, a co mnie tam na końcu tej drogi czeka? Śmierć. 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 Tam muszę po prostu przybić siebie do krzyża. Muszę umrzeć dla siebie, dla swojego ja, dla swojego egoizmu, dla zaspokajania swoich własnych potrzeb i dla zaspokajania swojego własnego chciejstwa. Dlatego wszystkiego ja muszę umrzeć, bo tam mnie czeka śmierć. Mój stary człowiek tam musi zostać przybity. A dla kogo muszę zacząć tam żyć? Dla Jezusa Chrystusa. Całe moje życie musi być oddane Jezusowi Chrystusowi. Przestaję żyć dla siebie, a zaczynam żyć dla Jezusa Chrystusa. To wszystko mieści się w tym, co się nazywa upamiętanie i metanoia. To wszystko, tak? Ale nie wystarczy tylko się upamiętać i nawrócić do Jezusa Chrystusa. Wiecie, zwrócić, nawrócić się, tak? Czyli to jest ten słowo, zwrot, tak? Nie wystarczy, bo Słowo Boże tutaj nam mówi, okej, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić. Czyli tak, a w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem w 3 rozdziale, jest napisane tak, kiedy Nikodem do niego przychodzi, tak jak Dominik, ty szukał odpowiedzi i przyszedł do Pana Jezusa. Pan Jezus mówi tak, słuchaj Nikodemie, musisz się na nowo narodzić. Jeśli się nie narodzisz z wody, tam jest napisane, i z Ducha Świętego, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Musisz się narodzić z wody i z Ducha Świętego. Czyli tak, w jakiś sposób ten jakby chrzest jest przedstawiony w Ewangelii Jana do takiego narodzenia się człowieka, tak? Narodzenia się człowieka. A my wiemy, i Jan też dobrze wiedział, Jezus też dobrze wiedział, kiedy podaje ten przykład, że z narodzeniem człowieka, to wiecie, to nie jest tak, że jest bam i spadło z nieba dziecko. Nie? Tu mamy kilka fajnych dzieci. Jedno? Na pewno. A było tak, że ono nagle spadło z nieba? No niestety nie, no nie? Niestety nie. Wiemy doskonale, że z narodzeniem człowieka i z nowym narodzeniem człowieka to jest proces. To jest proces, tak? To jest proces. Najpierw jest miłość dwojga ludzi, potem pod wpływem tej miłości pojawia się coś takiego, co zaczyna rosnąć pod sercem mamy, a tam jest jakieś jeszcze w środku, tu jest, właśnie pojawia się właśnie coś takiego, rośnie powolutku, tak, i to jest proces, tak, że tam pojawiło się życie, to życie potrzebuje 9 miesięcy, czasami może krócej, to wtedy inkubator, ale i potem według porządku naturalnego to życie wychodzi na zewnątrz i jest coś takiego już, tak? Ale to jest proces, tak? Od poczęcia, słuchajcie, do narodzenia się tego człowieka minęło ile? 9 miesięcy, tak? Ale to, co jest u ciebie w środku, można powiedzieć, to już jest człowiek? Można powiedzieć, to już jest człowiek, tak? Można jest człowiek. Czyli tak, coś, co się poczęło, już jest człowiekiem, tak? Ale już jest nowonarodzonym człowiekiem na zewnątrz? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dopiero za jakiś czas, kiedy narodzi się przez wody płodowe, można tak powiedzieć. I to jest to podobieństwo. To jest to do czego odnosi się właśnie Jezus Chrystus. Jeśli się nie narodzisz na nowo z wody, tak jak dziecko, no nie rodzi się przez wody płodowe, ale dopiero wtedy, kiedy to dziecko wyjdzie z łona matki, wtedy można powiedzieć, o, jest człowiek, tak? Ale my wierzymy, że w momencie już poczęcia też jest to człowiek, tak? I to jest taki piękny przykład, który próbuje uchwycić i powiedzieć Pan Jezus Chrystus tak. Okej, słuchajcie, ktoś, kto uwierzył, już jest zbawiony. Wiara już jest poczęciem. To jest już ta, powiedzmy, to już jest ten moment, kiedy powstaje zygota, kiedy już powstaje człowiek w łonie kobiety. To jest To jest to i to już jest człowiek, zbawiony, tak? Ale jeszcze on się nie narodził, ale już jest dzieckiem Bożym, bo on już ma w sobie potencję człowieczeństwa, wiara. I dopiero później, oczywiście, kiedy są właściwe okoliczności, kiedy jest czas, jest potrzebny przecież, tak? Jest potrzebne właściwe środowisko, kiedy to coś małe potrafi, może w człowieku wzrastać, tak? To jest potrzebne i dopiero po pewnym czasie, dopiero to coś, co już jest człowiekiem, rodzi się. I to jest ten chrzest, tak? Dlatego tu jest to słowo, słuchajcie, upamiętajcie się. Pierwsza rzecz, upamiętanie. Człowiek, który już się upamiętał i nawrócił, już jest człowiekiem wierzącym. Tak? Ale są tacy, którzy powiedzą, no, chrzest jest już niepotrzebny. Już nie potrzeba. Już uwierzył, to już jest wystarczające. Ja mówię, tak, Słowo Boże jednak mówi, jeszcze nie. Niech da się ochrzcić. Tu jest tak napisane. W imię Jezusa Chrystusa i pisze po co? Na odpuszczenie grzechów waszych. To jest ważna myśl, słuchajcie, bo ten chrzest, o którym tu jest mowa, jest na odpuszczenie grzechów. Będą tacy, którzy będą chcieli powiedzieć, to jest tylko symbol, to jest tylko pusty rytuał, ale ja sobie tak myślę, że Bóg nie jest Bogiem pustych rytuałów. Mamy wspólnotę, mamy wieczerzę pańską na przykład i to jest, wiecie, to jest pusty rytuał, to jest puste, w tym nie ma nic. A sobie myślę, nie, mój Bóg nie jest Bogiem pustych rytuałów, żeby On coś, wiecie, tracił na coś czas i robił coś pustego. Nie, nie, jest jakiś głęboki sens, ale idziemy dalej, słuchajcie. I dla tych wszystkich, którzy są zbawieni, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, ale tak wiecie, z całego serca, jeszcze jest, słowo mówi, dodatkowa rzecz. Jeszcze jest dodatkowa rzecz, jest nam dany, jeszcze Duch Święty jest nam dany. Duch Święty, którego mamy przyjąć, bo On jest nam posłany. I wiecie, nigdzie nie jest napisane, że, a są tacy, którzy próbują powiedzieć, a Duch Święty to był tylko i On tylko działał w czasach apostolskich. Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi ludźmi. Są tacy, którzy tak mówią, Duch Święty przestał działać, dzisiaj Go nie ma kompletnie, bo On działał tylko tam i wtedy. Powiem Wam, to jest niezgodne ze Słowem Bożym, ponieważ tu jest 39 werset, jest napisane tak. Zaraz po tym, tak? A otrzymacie Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala. Ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Tak jest napisane. Czyli jeśli ktokolwiek jest powołany z dala, tu nie tylko chodzi o z dala, o taką, wiecie, dal przestrzenną, ale też i dal czasową. Bo ta obietnica jest dla was i dla dzieci waszych. Dla waszego pokolenia, dla tych, którzy po was pójdą, dla dzieci waszych, dla wnuków waszych, dla prawnuków waszych, dla tych, taka jest istota wymowy tego sensu, tego tekstu, dla nich wszystkich. Tak mówi Słowo Boże. Nigdzie w Biblii nie odnajduje informacji, że Duch Święty został wraz ze śmiercią ostatniego apostoła wzięty z powrotem. Nie ma czegoś takiego. I już powolutku będę kończyć. Po tych słowach jest napisane pięknie tak. Oni to wszystko usłyszeli i ci, którzy przyjęli słowo Jego, tak, po pierwsze, zostali ochrzczeni, ciekawa informacja, i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz, ale w wyniku tego, że oni usłyszeli słowo, nawrócili się, zostali ochrzczeni, co dalej się stało? Słuchajcie, bardzo ważny werset, który nam troszeczkę umyka, 42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali. Ci wszyscy, którzy się w ten sposób wtedy nawrócili, a to jest, słuchajcie, to jest pierwszy dzień Kościoła. To jest bardzo ważne wydarzenie. Słuchajcie, dzień zesłania Ducha Świętego jest dniem, kiedy Kościół zostaje założony. I tu jest, słuchajcie, dla nas pewien wzór. do naśladowania. Tu jest wzór, jak to ma wyglądać. A więc my wszyscy, którzyśmy się nawrócili do Chrystusa, teraz mamy trwać w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Słuchaj, cztery narożniki stołu. Tak jak krzesło, na którym ty siedzisz, ono ma cztery nogi, tak? Usiądź sobie na krześle, które ma dwie nogi. Albo trzy nogi. No to jest takie, wiecie, niestabilne, no nie takie. Nie, nie. Krzesło, na którym siedzisz, ma cztery nogi i dlatego siedzisz na tym stabilnie. To jest pewien fundament. I dlatego tutaj mamy te cztery elementy. I króciutko już na temat tych czterech elementów i będziemy kończyć. Nauka apostolska. Trwali w nauce apostolskiej. Słuchajcie, czym jest nauka apostolska? Kościół od samego początku, jak my widzimy, w swoim zwiastowaniu nie miał nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa. I to jest nauka apostolska. Nauka apostolska to nauczanie o Jezusie Chrystusie, ale to, słuchajcie, to nie tylko nauczanie, ale to jest żywy Jezus Chrystus, obecny we wspólnocie. Żywy Chrystus, który jest obecny i działa we wspólnocie. To jest nauka apostolska. Króciutko. Dwa, we wspólnocie. Wspólnota, bardzo ważny element, słuchajcie, to jest Kościół. Rozumiany jako eklezja albo koinonia. Jest, kościół, jest prawie 100 obrazów na wyrażenie kościoła. Czym jest kościół? Wspólnota, bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Bo są tacy ludzie, słuchajcie, akurat ty, Piotrze, nie masz Facebooka, ja mam Facebook, Szymon też ma Facebooka, to my wiemy doskonale, że słuchajcie, na forach internetowych pojawiła się masę chrześcijan, ludzi, którzy myślą, mówią o sobie, jestem chrześcijaninem i mówią tak, Bóg tak, ale Kościół nie. Ja oczywiście jestem chrześcijaninem i tak dalej, ale z Kościołem, żadnym Kościołem, to ja nie chcę mieć nic wspólnego. Nie? I tacy ludzie, znam takich ludzi, naprawdę, oni nie chodzą do żadnego Kościoła, bo nie chcą. Bo nie chcą mieć z braćmi i z siostrami wspólnoty żadnej. Nie interesuje mnie ten, tamten, siamten, owanten i w ogóle wszystkie kościoły to są B i w każdym kościele doszukają się tylko herezji i jakiś błędów i tak dalej. I nie chodzą, no nie? I ci ludzie, najciekawsze jest to, że chodzą na ewangelizację na ulicę. To robią, tak? Ale nie zwiastują po prostu, no jakby nie przynależą do żadnego kościoła, no nie? Ja sobie tak myślę i mówią, że tak, Bóg tak, ale Kościół nie, absolutnie. Ja gardzę Kościołem. Gardzę, nienawidzę Kościoła. Autentycznie, są takie wypowiedzi na fejsie. Ja sobie tak myślę, jak można gardzić Kościołem, za którego umarł Jezus Chrystus? Bo Jezus Chrystus odkupił swój Kościół i wydał, umiłował tak bardzo, że wydał zań samego siebie, jest napisane. Więc jeśli ja gardzę czymś, co umiłował Jezus Chrystus, i wydał zań samego siebie, to w ten sposób, co ja mówię, w ten sposób gardzę Chrystusem. Gardzę Chrystusem i tym, co On umiłował. To jest fałsz, słuchajcie. Dlatego jest tutaj tak pięknie napisane, że oni trwali, czyli trwanie to jest ustawiczne bycie w czymś, tak? Trwali w nauce apostolskiej, czyli trwali w Chrystusie, tak? I we wspólnocie, w Kościele. Dalej, w łamaniu chleba i w modlitwach. I to łamanie chleba, tak króciutko tylko, nie wiem jak wy tutaj macie, jest też ważnym elementem trwania. My akurat, u nas akurat tak żeśmy przyjęli, tak żeśmy się zgodzili, że mamy Wieczerzę Pańską co tydzień. Co tydzień, każdej niedzieli mamy Wieczerzę Pańską, ponieważ żeśmy tak rozpoznali te słowa Jezusa Chrystusa, ilekroć się spotykacie. Śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie poprzez co? Poprzez to, kiedy łamiecie wraz ze sobą we wspólnocie chleb i wino. Tam jest tak pięknie napisane w pierwszym liście do Koryntian. I myśmy to tak rozpoznali. Niektóre kościoły praktykują to rzadziej. To już jakby nie będziemy tego zupełnie jakby oceniać. Każdy kościół ma swoje przyjęte zasady, tak? Ale to jest ważna rzecz, słuchajcie, trwać w łamaniu chleba. To jest ważna rzecz, żeby też odnaleźć się, wiecie, bo to nie jest tak, że ty sięgasz po chleb i wsio równo jak ty żyjesz. ale żeby odnaleźć siebie takim w kondycji do tego, żeby sięgnąć po ten chleb i po to wino, żeby być czystym, żeby prowadzić swoje życie tak, aby ono się podobało Bogu. Bogu się, żeby podobało, Chrystusowi, żeby się podobało. Bo wiesz, ja mogę prowadzić swoje życie tak, że mi się ono podoba. Ale tu nie chodzi o to, żeby moje życie podobało się mi. Tylko pytanie, Boże, czy moje życie się Tobie podoba? Nie? Bo ja może jestem i zadowolony z tego, jak ja żyję. Nie? Ale czy się Chrystusowi podoba Twoje życie? To jest pytanie ważniejsze. Dalej, słuchajcie, i trwali jeszcze ostatni, czwarty stołeczek, słuchajcie, modlitwa. I trwali w modlitwie. Dlatego ta modlitwa, dlatego uwielbienie Boga, dlatego kiedy my we wspólnocie podnosimy nasze głosy, też jest ważnym elementem. Bo wiesz, usiądź sobie na krześle, które ma tylko trzy te, no jest niestabilne takie. Muszą być te cztery elementy, tak? I powiem tak, i ten kościół, który został założony w dniu Pięćdziesiątnicy, był ustawiony na tych czterech. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I jak tak będziemy budować nasze życie, jak wy tutaj będziecie budować tak tą wspólnotę i ten kościół, to powiem wam, to jest ten wzór. To jest ta wspólnota, która jest założona przez Ducha Świętego. I powiem tak, i Bóg się do tego przyzna. Tak? I będzie wam błogosławił tutaj. I to jest to takie moje króciutkie rozważanie, którym chciałem się dzisiaj podzielić. A na koniec się jeszcze pomodlę, tak? Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo. Panie, które Ty dzisiaj posłałeś do nas, taki obfity pokarm. Boże, tak dużo treści w tym było. Generalnie to tylko skróty. Panie, ale Boże, wierzę, że Ty potrafisz wziąć to słowo i zasadzić tutaj jak ziarno rozsypane, Panie, na żyzną glebę, które będzie mogło paść, aby mogło wydać obfity taki plon. I Panie, proszę Ciebie, Boże, aby tutaj w tym miejscu wyrosła oaza, aby wyrósł piękny ogród. Panie, piękny ogród, gdzie będą mogli przychodzić ludzie i gdzie będzie tutaj pachniało świeżością. Panie, proszę Ciebie o to. Błogosław, Panie Boże, nas tutaj i błogosław, Panie, ten kościół tutaj w Belfaście, Panie, moich braci, moje siostry. Panie, proszę Ciebie, Panie, o to. I dziękuję Ci, Panie, za dzisiejsze słowo, które Ty dzisiaj posłałeś do swojego kościoła również. Dziękuję Ci, Panie, za to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.